W ubiegłym roku kierowany przez księdza profesora Instytut Jana Pawła II zainicjował serię wydawniczą papieża Wojtyły Posługa Myślenia. To sformułowanie posługa myślenia zostało użyte przez Jana Pawła II w odniesieniu do naukowców na spotkaniu w Krakowie w 1997 roku. No, trudno powiedzieć, że jako papież Karol Wojtyła nadal był człowiekiem nauki. W takim razie w jakim znaczeniu to sformułowanie możemy odnieść także do niego samego?
Jeśli niewątpliwie Jan Paweł II był człowiekiem nauki, o ile tylko nie zamykamy uprawiania nauki do czcigodnych instytucji uniwersyteckich. One są oczywiście w pierwszym rzędzie do tego powołane, ale wielka myśl teologiczna, wielka myśl filozoficzna, wielka myśl humanistyczna rozwija się także poza strukturami akademii i Jan Paweł II niewątpliwie należy do wielkich myślicieli, właśnie jako papież. Ksiądz profesor Styczeń zwykł mówić, że Karol Wojtyła, filozof, odszedł, ale filozof nie umarł. Podobnie zresztą było z Karolem Wojtyłą, poetą. Przez 25 lat pontyfikatu milczał jako poeta, aż wreszcie obdarzył nas chyba najwspanialszym swoim dziełem poetyckim, jakim jest Tryptyk Rzymski. Więc niewątpliwie pontyfikat Jana Pawła II jest nacechowany poszukiwaniami intelektualnymi. Wystarczy tylko przypomnieć, ja bynajmniej nie ograniczam do tego jego wkładu w dziedzinę myśli współczesnej, ale teologię ciała to jest naprawdę nowatorska myśl antropologiczna. To nie jest tylko tekst duszpasterski związany z duszpasterstwem rodzin. Wiadomo, że on został przedstawiony w ramach audiencji środowych i poprzedzał synod biskupów poświęcony rodzinie. To jest jednak wielkie dokonanie teoretyczne, kiedy właśnie cała antropologia została zbudowana na integralnej wizji człowieczeństwa. Tam mamy bardzo wiele analiz fenomenologicznych, które zostają jakoś wpisane, skonfrontowane z zamysłem Bożym, który poznajemy z objawienia.
Zatrzymajmy się przy poszczególnych dotychczas wydanych tomach serii papieża Wojtyły Posługa Myślenia. Pierwszym była klasyczna w swoim gatunku książka Rocca Buttiglionego Myśl Karola Wojtyły.
Tak, tę nową serię należało zacząć od tej książki z kilku powodów. Po pierwsze, jest to na pewno najdoskonalsze wprowadzenie w znaczenie filozofii Karola Wojtyły, ponieważ nie tylko Rocco Buttiglione przedstawia filozoficzne poglądy Karola Wojtyły, ale również próbuje jakoś te poglądy umieścić na tle rozwoju filozofii europejskiej w XX wieku, więc pokazuje także oryginalność myśli Karola Wojtyły, jego personalizm uprawiany w konfrontacji z marksizmem i z egzystencjalizmem, i to w taki sposób, że nawet widzimy pewne elementy dialogu zarówno z egzystencjalizmem, jak i z marksizmem. Nie ma potrzeby tu wchodzenia w szczegóły. Ale pozycja ta wydana już raz po polsku ponad 15 lat temu jest właściwie już niedostępna. Należało więc ją przypomnieć, ale też jeśli stawiamy sobie za cel tej serii, aby ona właśnie zajęła się dorobkiem intelektualnym Karola Wojtyły i Jana Pawła II, od niej należy właśnie tę serię rozpocząć.
Jeszcze do Rocco Buttiglionego może warto dodać, że rozgłos szerszy społeczny zdobył jako europarlamentarzysta i wydarzeniami, które z tym były związane. Natomiast jako filozof zainteresował się tekstami Karola Wojtyły jeszcze przed wyborem Wojtyły na papieża.
Tak, na to miał wpływ jego przyjaciel ksiądz Francesco Ricci, który już w latach 60. i 70. przybywał do Polski. Był jednym, jak mówiono, z ambasadorów ruchu Comunione Liberazione. Rzeczywiście ludzie z Comunione Liberazione interesowali się tą zapomnianą wtedy Europą, podobnie jak interesowali się Ameryką Łacińską. I to właśnie ksiądz Ricci wskazał młodemu Buttiglionemu, który poszukiwał filozofa, który odpowiedziałby na szereg jego własnych pytań dotyczących człowieka, i w poszukiwaniu filozofii, która byłaby jakoś spójna z Soborem Watykańskim II, Ricci mu powiedział: jedź do Krakowa i naucz się polskiego, a będziesz miał narzędzia do interpretacji myśli wielkiego filozofa, jakim jest Karol Wojtyła.
I tak też się stało. Nauczył
i tak się stało. Rocco Buttiglione przyjechał w 1977 roku do Krakowa. Jeszcze wtedy nikt nie przewidywał łącznie z księdzem Ritchiem, że kiedyś Karol Wojtyła stanie się Janem Pawłem II. Zresztą drugie wydanie książki Butylionego w języku włoskim nosi piękny tytuł Myśl człowieka, który został papieżem.
Kolejną pozycją była książka kardynała Angelo Scoli.
Również jeśli chodzi o doświadczenie człowieka, to nie jest jedyna książka, którą kardynał Scola poświęcił myśli Jana Pawła II. On był przez wiele lat rektorem Uniwersytetu Laterańskiego, a także współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Jana Pawła II Studiów nad Rodziną i Małżeństwem. I właśnie w ramach swoich prac akademickich zastanawiał się nad zaczynem, powiedziałbym, teoretycznym, filozoficzno-teologicznym, jaki dał sam Jan Paweł II poprzez swoją teologię ciała. I przede wszystkim kardynał Scola rozwinął tę część myśli papieskiej dotyczącej tajemnicy miłości oblubieńczej jako paradygmatu wszelkich relacji społecznych. Wskazywał na nowość antropologii Wojtyły, który za kluczowe dla antropologii uznał zdanie z Księgi Rodzaju: mężczyzną i niewiastą stworzył ich Bóg, stworzył ich na obraz i podobieństwo swoje. Jest mianowicie tutaj taka sprawa, że od czasów XVII-wiecznego racjonalizmu antropologia szła coraz bardziej w kierunku pewnego traktowania człowieka, jakby był elementem tylko tego świata. Nie zawsze sprowadzano człowieka do przyrody. Potrafiono zauważyć wyjątkowość człowieka, chociażby w całej tradycji racjonalizmu, wtedy kiedy podkreślano wyjątkowość ludzkiego cogito. Ale to, co chrześcijaństwo wnosi nowego do antropologii, to to, czy można antropologię uprawiać bez zrozumienia człowieka jako istoty co najmniej zorientowanej ku nadprzyrodzoności. Co więcej, objawienie podpowiada, że człowiek jest właśnie tym, kim jest, dlatego że jest obrazem Boga. I teraz ważne zadanie także dla antropologicznej refleksji w obrębie teologii: szukać śladów Boga w człowieku. Filozofia klasyczna przyzwyczaiła nas do tego, żeby od człowieka iść ku Bogu, ale można spojrzeć także jeszcze inaczej. I to właśnie pokazuje w swoich pracach kardynał Scola, szukać elementu boskiego w człowieku.
Trzecia książka w serii papieża Wojtyły, Posługa myślenia, to książka opatrzona tytułem Polska Jana Pawła II, a jej autorem jest ksiądz Alfred Wierzbicki. We wstępie, charakteryzując przesłanie papieża z pielgrzymek do Polski, pisze ksiądz o Ojcu Świętym jako o proroku społeczeństwa teologicznego. Czy nie kryje się tutaj jakieś marzenie o społeczeństwie teokratycznym w czasach demokracji?
Nie, to są w ogóle dwie niesprowadzalne do siebie wizje społeczeństwa, dwie niesprowadzalne do siebie rzeczywistości. To, że stawaliśmy się jakoś społeczeństwem teologicznym, zauważył Jan Paweł II wtedy, kiedy podczas pierwszej pielgrzymki, gdy mówił o Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym, właśnie wtedy spotykał się z oklaskami. Otóż wtedy sam papież zrozumiał nowość społecznej percepcji, że byliśmy zdolni sięgać właśnie do fundamentów, do tej wizji człowieczeństwa, wizji społeczeństwa, która rodzi się z wiary. Natomiast społeczeństwo teokratyczne to jest takie społeczeństwo, w którym wszystko jest uporządkowane, w którym właściwie wiara jakoś ogranicza wolność. Tymczasem właśnie w społeczeństwie teologicznym wiara wyzwala wolność. Wiara wyzwala także samo społeczeństwo. I jeśli Jan Paweł II mówił, że nie sposób zrozumieć narodu bez Chrystusa, to właśnie dlatego, że człowiek sam siebie nie rozumie bez Chrystusa. U Jana Pawła II wizja narodu jest oparta na konsekwentnym personalizmie, a personalizm sam z siebie nie dopuszcza społeczeństwa teokratycznego, ponieważ Bóg dał człowiekowi tak wielki dar, jakim jest wolność, i tak wielki dar, jakim jest sumienie, zdolność do poznania prawdy, do rozróżnienia dobra i zła, i Bóg nie może, nawet nie chce wyręczyć człowieka w poszukiwaniu dobra i zła.
Jeden z tekstów esejów zawartych w książce to Jan Paweł II a Solidarność. Pisząc o polskiej solidarności, ksiądz profesor pisze nie tylko o konkretnym ruchu społecznym, ale także o samej zasadzie działania społecznego. miejscami konfrontując to raz z teologią wyzwolenia, która miała wielkie więzie w Ameryce Łacińskiej, zresztą chyba dalej są tego konsekwencje. Z drugiej strony nawiązuje ksiądz profesor do ruchu społecznego sprzeciwu bez przemocy.
Owszem, Solidarność była ruchem polskim i na pewno bez Jana Pawła II nie miałaby tego aksjologicznego kształtu, jaki przybrała, chociaż oczywiście ona wyrastała także z wcześniejszych niepowodzeń, oporu przeciwko komunizmowi, przecież było szereg nieudanych zrywów wolnościowych, społecznych, narodowych, więc Solidarność pojawiła się w takim momencie, w którym była także już obecna wizja życia społecznego i narodowego, którą szerzył Jan Paweł II, więc niewątpliwie Jan Paweł II powinien być uznany za jednego ze współtwórców Solidarności. Ale w Solidarności jest jeszcze coś więcej, mianowicie rzeczywiście to był ruch wyzwolenia bez przemocy, wyzwolenia ze struktur opresji, ze struktur państwa totalitarnego i tym się różniła od teologii wyzwolenia, która walkę klasową, a w związku z tym także przemoc, traktowała jako drogę do wprowadzenia jakiegoś oczekiwanego ładu, sprawiedliwego ładu społecznego. I w tym sensie można by powiedzieć, że Solidarność była odwrotnością teologii wyzwolenia, chociaż niosła w sobie pewne elementy właśnie wyzwoleńcze. Stąd można by mówić o Solidarności jako tej polskiej, europejskiej wersji teologii wyzwolenia, w której odrzucony został moment walki klasowej i stosowanie przemocy.
Profesor Giovanni Reale w swojej charakterystyce twórczości Karola Wojtyły, Jana Pawła II wskazuje na jakby trzy równoważne elementy: filozofię, teologię i poezję. Jeden z pierwszych publikowanych tekstów księdza w tej książce to tekst właśnie o poetyckich medytacjach o ojczyźnie.
To jest w ogóle zdumiewające, że Jan Paweł II, a właściwie jeszcze Karol Wojtyła, bardziej to się odnosi do Karola Wojtyły w swojej poezji, bardzo wiele poświęcił uwagi ojczyźnie. I można odczytać w kilku jego poematach. Jeden z ostatnich to Myśląc Ojczyzna, Stanisław, to jest ostatni poemat napisany tuż przed wyborem na papieża, ale jest także piękny tekst Wigilia Paschalna 1966 roku, który jest piękną medytacją o ojczyźnie. I jak najbardziej jestem skłonny zgodzić się, zgadzam się z profesorem Reale, że twórczość poetycka Karola Wojtyły nie stanowi jakiegoś marginesu, jeśli nawet objętościowo nie jest tak obszerna jak twórczość filozoficzna, czy także papieskie teksty teologiczne, to jednak ona była jedną z tych dróg, na których, jak mówi Reale, Karol Wojtyła, Jan Paweł II zmierzał ku absolutowi. Oczywiście ojczyzna nie była dla niego absolutem, ale ojczyzna była warta miłości. Przy tym trzeba zauważyć, że to nie jest poezja sentymentalna, w ogóle poezja Karola Wojtyły jest poezją intelektualną i to się odnosi zarówno do jego refleksji o Kościele, do jego refleksji o człowieku, do refleksji o ojcostwie, o macierzyństwie. Tak samo ta refleksja o ojczyźnie jest jakimś ewokowaniem przeżycia ojczyzny, ale jest także właśnie refleksją, jest medytacją, jest namysłem. Karol Wojtyła rzeczywiście uprawia ten typ poezji, to od wczesnych swoich utworów aż po Tryptyk Rzymski, który staje się poezją medytacyjną, poezją myśli.
Księże profesorze, i pytanie na koniec. Wspominał ksiądz profesor, że na jakość owego społeczeństwa teologicznego wpływa obecność świętych i pamięć o nich. Jaka zatem powinna być nasza pamięć uobecniająca papieża Wojtyłę?
No przede wszystkim powinniśmy go ciągle jeszcze poznawać, żeby nam się nie wydawało, że pamiątki, które po nim mamy, nawet relikwie, że to nam wystarczy. Jan Paweł II był niesłychanie bogatym człowiekiem, osobowościowo, duchowo bogatym człowiekiem, człowiekiem głębokiej modlitwy, człowiekiem konsekwentnej refleksji, człowiekiem, który pielęgnował przyjaźnie. To jest w ogóle zdumiewające, jak on był wierny swoim przyjaźniom z lat młodości, z lat pracy na kulu, ale także otwarty na nowe przyjaźnie. Myślę, że to jest w ogóle jakiś piękny rys, chyba dzisiaj bardzo rzadko spotykany. Ludzie często mówią, że mają jakieś zadania, funkcje do wykonania. On był papieżem i miał czas dla swoich przyjaciół z dawnych lat. Więc żebyśmy jak najwięcej pamiętali z jego człowieczeństwa. Potrzebne są pewnie jakieś obrazy, jakieś symbole. Zresztą Jan Paweł II dostarczał wiele tych symboli. Jednym z nich jest gest ucałowania ziemi.
Już zapoczątkowany, kiedy przybył do niego Wici.
Tak, tak. On sam zresztą o tym pisze w swojej autobiografii kapłańskiej Dar i tajemnica, a nauczył się tego gestu, właśnie tam o tym wspomina, od świętego Jana Wianeya. Więc może również warto sobie uświadomić, jaką rolę pełnili święci w jego życiu, jak bardzo kształtowali jego życie. Nigdy nie da się żadnego świętego naśladować w całości, ponieważ świętość jest niepowtarzalna, ale ze świętości każdy z nas może przyjmować jakieś elementy, a w osobowości Jana Pawła II jest tak wiele tych elementów, że myślę, że wystarczy na kilka tysiącleci, żeby inspirować chrześcijan.